Gotowy?
Gotowy. Laudetur Jezus Chrystus. Ponownie widzimy się tutaj z księdzem Łukaszem. Księdzem Łukaszem Żakiem, który przedstawił nam bardzo ciekawy temat poprzedni, czyli początek inkwizycji, troszeczkę problemu dotyczącego tutaj tego motywu wiedźm, o których sobie wspominaliśmy. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać z księdzem, tu sobie zapisałem, może tak, troszeczkę o inkwizycji hiszpańskiej, ponieważ jest dużo mitów na ten temat i chciałbym wiedzieć, co z tego jest prawdą.
Jasne.
Troszeczkę problemów inkwizycji rzymskiej. Czy można faktycznie gdzieś tam też powiedzieć o tym, że przed święta inkwizycja, prawda? Tak jak się mówi, święte oficjum, przed święta inkwizycja.
Tak.
Bardzo chciałbym poruszyć sprawę Galileusza, Kopernika, ponieważ tutaj to już w ogóle nic nie wiem na ten temat, a jednocześnie wiem, że to pytanie pojawia się co jakiś czas. No i myślę, że w ogóle gdzieś tam zaczniemy może od tego, prawda, skąd się w ogóle wzięły mity dotyczące inkwizycji, ponieważ tu jeszcze mi zabrakło w poprzednim odcinku, jak już później sobie posłuchałem, żeby gdzieś tam powiedzieć, i faktycznie to też w komentarzach się pojawiło, prawda?
Jasne.
Czyli pojawiła się informacja, żeby jeszcze spróbować wytłumaczyć, skąd tak naprawdę te mity się wzięły. No i jeszcze jeden, myślę, że ważny komentarz, który się pojawił. Moja mama go napisała, więc to od razu powiem, bo zazwyczaj moja mama pisze takie rzeczy.
Jasne.
Czy palenie na stosie to też był problem tylko i wyłącznie Kościoła katolickiego, czy to gdzieś jest motyw jakichś szerszych wątpliwości, które się pojawiały? Czyli ja rzuciłem takie różne hasła. Księże Łukaszu, ksiądz ma wolną rękę, ja w większości milczę, dlatego że to już nie mój temat.
Nie, niech ksiądz nie milczy. Państwa zanudzimy, jak będzie się tylko jedna osoba mówiła. To znaczy, chciałbym może zacząć od kwestii, którą ksiądz powie jako pierwszy w tym bardzo ciekawym notabene wykazie różnych zagadnień, mianowicie kwestia inkwizycji hiszpańskiej. Przy czym, jeżeli państwo śledzili odcinek ostatni, to pamiętają państwo, że inkwizycja jest walką z herezją. I w przypadku inkwizycji średniowiecznej herezja była rozumiana mniej więcej tak, jak rozumiemy ją dzisiaj, to znaczy pogląd, który jest sprzeczny z doktryną katolicką, krótko mówiąc, tak? Czyli mamy pewien wykaz praw katolickich, dogmatów katolickich, chociaż określenie dogmat dla średniowiecza jest dość problematyczne, ale to też byłaby jakby inne zagadnienie. Ale doktrynę mamy jak najbardziej katolicką, tylko mówię o pewnych terminach, które niekoniecznie jakby pasują do średniowiecznej rzeczywistości. Mamy doktrynę katolicką i wszystkie poglądy, które są sprzeczne z tą doktryną, które kwestionują zwłaszcza najważniejsze prawdy, czyli chrystologiczne, trynitologiczne, są po prostu uznawane za herezję, bądź też ładnie to nazywamy, żeby nie używać określenia herezja, które jest bardziej tak pejoratywne, heterodoksyjne. Tak? Jak on ortodoksyjne, to są heterodoksyjne. To jest pierwsza sprawa. I to jest ważne, zwłaszcza w kontekście inkwizycji hiszpańskiej. Bo inkwizycja hiszpańska nie rodzi się jako walka z herezją tak rozumianą, jak przed chwilą to definiowałem. Otóż musimy się przenieść trochę do Hiszpanii XV-wiecznej, i zrozumieć tę bardzo skomplikowaną sytuację. Jest to niemożliwe, jakby podkreślenie nawet wszystkich aspektów, nawet jej wypunktowanie. Powiem tylko o głównym problemie. Na pewno ksiądz pamięta i państwo też kojarzą, że Hiszpania w XV wieku tworzy się ze względu na to, że kończy się rekonkwista, czyli wyparcie muzułmanów z Półwyspu Iberyjskiego, który się kończy w 1492 roku i na terenie wyzwolonego, tak to nazwijmy, Półwyspu Iberyjskiego mamy różne państwa, które w pewnym momencie się jednoczą w wyniku słynnego małżeństwa Izabeli Katolickiej z Ferdynandem. I tworzy się kraj, który my dzisiaj nazywamy Hiszpanią. Tak, tak to w skrócie określę. Ale problem na czym polega? Że na terenie Hiszpanii oprócz muzułmanów, których powoli się wypiera, mamy też bardzo dużo Żydów. I tak naprawdę inkwizycja hiszpańska jest skierowana przeciwko Żydom. Czyli my z naszego punktu widzenia nie możemy powiedzieć, że religia żydowska jest herezją, prawda? Mhm.
Więc dlatego na początku trzeba było jakby tutaj jakby zniuansować pewne poglądy. Otóż co się dzieje? Trzeba zrozumieć jakby pewne zmiany społeczne w Hiszpanii. Ponieważ jest tam dość duży poziom nietolerancji, w ogóle poziom nietolerancji wobec Żydów i to nie jest też jakaś, prawda, ideologizacja, tylko tak było. My jesteśmy Polakami, to u nas naprawdę Żydzi czuli się fantastycznie dzięki chociażby polityce Kazimierza Wielkiego, ale stopień nietolerancji, pogromy żydowskie w Hiszpanii, nie tylko w Hiszpanii, był bardzo poważnym problemem i realnym problemem. I teraz proszę sobie wyobrazić, że część Żydów, żeby uratować swoje życie, przyjmuje katolicyzm. Czyli nawracają się na katolicyzm. Właśnie, nawracają się. To jest dobre pytanie. I tu jest między historykami konflikt. Bo część historyków twierdzi, tak pewnie zdrowy rozsądek też nam podpowiada, że to nie były żadne prawdziwe nawrócenia, tylko po prostu, żeby ratować własną skórę, przyjmowali chrzest. I to jest część prawda. Chociaż są historycy, którzy pokazują przykłady, że część naprawdę się nawracała. Mhm. Zresztą proszę zwrócić uwagę na to, że tak zwani conversos, bo tak się nazywali, czyli ci nawróceni Żydzi, dochodzili nawet do wysokich stanowisk w Kościele katolickim. Podam przykład, aż sobie wynotowałem imię tego hierarchy, bo nie jest to jakoś szczególnie ważna postać dla historii Kościoła hiszpańskiego. Pablo di Santa Maria to był ex-rabin, który został biskupem Burgos. To jest dość znaczące miasto w Hiszpanii do dzisiaj. W związku z tym, żeby pokazać przykład. Do tego jeszcze oni robią karierę. Tak, no bo mają też pieniądze. W związku z tym ci conversos, nawróceni Żydzi na chrześcijaństwo, spotkają się z ogromną zazdrością i niechęcią innych warstw społecznych. Do tego stopnia, że tworzy się swego rodzaju nawet...
Ale warstw społecznych tylko żydowskich, czy w ogóle?
W ogóle, właśnie nieżydowskich, tak? Okay. I pojawia się właśnie taki konflikt między tymi, którzy mają czystą krew, czyli właśnie my jesteśmy takimi Hiszpanami w ogóle z krwi i kości. Hiszpanami, to prawda, też tutaj tworzy się dopiero takie pojęcie. Co więcej, my jesteśmy potomkami Wizygotów, którzy przecież w Hiszpanii byli na początku średniowiecza. No i ci conversos, które są tak naprawdę kryptożydami, którzy tak naprawdę w ogóle nie są nasi, oni nie są żadnymi Hiszpanami, jak mówię, używam tego określenia w cudzysłowie. W związku z tym pojawia się bardzo duży antagonizm społeczny. I żeby zrozumieć inkwizycję hiszpańską, trzeba pamiętać o tym antagonizmie, bo on jest kluczowy. Bo jest on tak silny, że w pewnym momencie właśnie pojawiają się prześladowanie tych conversos. No i oskarżenia o to, że ty tak naprawdę ty nie nawróciłeś się, że ty jesteś kryptożydem, że tam gdzieś tutaj idziesz do kościoła, ale wracasz do domu, wyciągasz torę, wyciągasz świecznik i się modlisz tak, jak się modlili faryzeusze. Oczywiście to był element gry politycznej, zazdrości społecznej, prawda? Bardzo wielu ciekawych zjawisk, które miały miejsce wtedy w Hiszpanii, w społeczeństwie, które zaczmy tworzy się, tak? To jest, zobaczmy, jaka jest dynamiczna sytuacja. Przed chwilą mieliśmy tutaj muzułmanów, teraz tworzymy nowy organizm, są różne tradycje, prawda? Kastylijska, aragońska, to jest, można powiedzieć, naprawdę chaos społeczny. I tutaj trzeba przyznać, że i Izabela, i Ferdynand, to, że oni potrafili jakoś trzymać w ryzach ten kraj, prawda, jakoś stworzyć w miarę spójne społeczeństwo, to jest ogromny sukces. Zresztą do dzisiaj to społeczeństwo nie jest spójne, jak widzimy, co się dzieje w Hiszpanii, tak patrząc długim trwaniem tak zwanym. No i w pewnym momencie, ponieważ oskarżenia są duże o to, że właśnie, że oni są kryptożydami, że gdzieś tam czczą, że te Boga, Jahwe na sposób żydowski, królowie katolicy, bo taki tytuł sobie przyjmowała Izabela z Ferdynandem, zwracają się o pomoc do papieża. Jesteśmy w czasach, już trochę kojarzymy papieży XV-wiecznych z ostatniego odcinka, pamiętamy Innocentego VIII, który tę nieszczęsną bullę wydał a propos czarownic, to jego poprzednik, Sykstus IV z rodziny de la Rovere. Zresztą jak ktoś będzie w Rzymie i będzie chodził jednym z mostów Ponte Sisto, to niech wspomni Sykstusa IV, bo to jest właśnie papież, który jakby od jego imienia pochodzi nazwa tego mostu. To właśnie Sykstus IV pozwala na stworzenie Trybunału Inkwizycyjnego w 1478 roku, który ma zajmować się tymi sprawami. To znaczy właśnie rozsądzaniem, czy to jest autentyczny chrześcijanin, czy się naprawdę nawrócił, czy jest kryptożydem. Czyli w tym konkretnym kontekście rodzi się inkwizycja hiszpańska. Społecznym, no i religijnym, no to są te dwie elementy są związane. I uwaga, i to jest kwestia, na którą Państwu zwracam uwagę, fundamentalna. Proszę zwrócić uwagę, że Kościół hiszpański jest ogromnej autonomii wobec Kościoła rzymskiego. Nawet do tego stopnia, że nominacje biskupie to nie idą z Rzymu. Zresztą w ogóle nominacje biskupie tak scentralizowane jak dzisiaj to jest nowość, tak, w patrzeniu XIX-wieczna byśmy nawet powiedzieli, zależy też od regionu. To jest Kościół bardzo autonomiczny. I Trybunał Inkwizycyjny staje się jakby na jego czele nie stoi wcale, nie wiem, legat papieski, tylko Rada, ja to aż sobie zapisałem nazwę, Consejo de la Suprema y General Inquisición, to jest jedna z rad królewskich, tak jak była Rada Finansów, tak, to była właśnie Rada do Spraw Inkwizycji, która zarządzała tymi sprawami. Tam byli duchowni, to powiedzmy sobie wprost. Ale jej głównym zwierzchnikiem był król, władca. i była w absolutnej autonomii do Stolicy Apostolskiej. Do Stolicy Apostolskiej oni się odwoływali, jak się tak pokłócili między sobą, że potrzeba było jakiegoś arbitra, ale unikano tego. Proszę zwrócić uwagę, że Hiszpania, zwłaszcza później, jesteśmy dzień przed odkryciami geograficznymi, kiedy zaczyna tworzyć diecezję na terenie Nowego Świata, chociażby w Ameryce Południowej, tam nie ma w ogóle mowy, żeby papież decydował o tym, kto będzie biskupem. To jest tak zwany wikariat, tam wszystko decyduje władca. Więc jeżeli my mówimy, że papiestwo jest odpowiedzialne za inkwizycję hiszpańską, to błądzimy strasznie. To jest po prostu anachronizm absolutny. Nie mówię, że Kościół nie jest tu winien, tak żebyśmy to jasno powiedzieli, bo tam są duchowni, tak? Oprócz osób świeckich są tam też duchowni. Ale nie można absolutnie tego wiązać z inkwizycją rzymską. I to jest, niestety, inkwizycja hiszpańska stała się, tak jak jakby sama geneza to wskazuje, miejscem też rozgrywek między osobami, tak? Chcę, zazdrosny jestem, że chciałbym, żeby skonfiskowano majątek, no bo heretykom konfiskowano majątki, o czym nie mówiliśmy w ostatnim odcinku, a to też było ważnym elementem, no to w takim razie go oskarżę przed sądem inkwizycyjnym. Więc to była rozgrywki, stało się naprawdę okrutny sposób elementem rozgrywek politycznych.
Dlatego jest przypięta taka łatka jako jedna z brutalniejszych, bo każdy chciał coś ugrać na pewno.
Więc od razu zapisałem sobie liczby, bo tutaj jesteśmy całkiem nieźle poinformowani. Mamy z lat 1550-1800, czyli dość duży przedział wiekowy, czasowy. Mamy 200 tysięcy dochodzeń. Wyroków śmierci na te 200 tysięcy w ciągu tych 200...
Może, ale przepraszam, a czy ksiądz pamięta, ile wtedy było osób mieszkających na terenie Hiszpanii?
Bo to się zmieniało na przestrzeni wieków, więc to jest... Ta liczba to jest, po prostu mamy, ponieważ pamiętajmy, że to jest już wiek biurokracji, epoka nowożytna, no to mamy po prostu wypisane te procesy. Czy wszystkie, czy nie wszystkie, to już pewnie inne zagadnienie, prawda? Więc trudno to odnieść do konkretnych, prawda, danych, no bo to jest dość duży przedział wiekowy, a zmienia się zaludnienie Europy w sposób dramatyczny w tamtym czasie. Więc mogę tylko powiedzieć, jeżeli chodzi o liczbę akt i jaki proces stanowiły wyroki śmierci. Więc mamy na te 250 lat, mamy 200 tysięcy dochodzeń. Wyroku śmierci jest od 3 do 4 tysięcy mniej więcej. Czyli to jest najkrwawsza inkwizycja, jaka istnieje w historii w ogóle Kościoła.
Czyli z 200 tysięcy, 3-4 tysiące.
Jest wyroków śmierci. Okay. Tak, więc to są liczby, które akurat mamy potwierdzone w źródłach. Z tym, że proszę zwrócić uwagę na specyfikę tej inkwizycji. Tak? To jest inkwizycja, w której są ludzie Kościoła. Nie będziemy w ogóle, prawda, tego zaprzeczać, bo to byłoby żałosne. Ale nie można tego wiązać z Rzymem. Inkwizycja rzymska to jest inna historia. Więc rozmawiam o inkwizycji rzymskiej, jak ksiądz. Czy państwo są znudzeni?
Państwo na pewno nie są znudzeni. Natomiast tak, z wielką przyjemnością chciałbym dowiedzieć się faktycznie, czemu tego dalej nie możemy wiązać i w jaki sposób być może Stolica Apostolska reagowała tutaj też, bo to myślę, że też może mieć znaczenie. Czyli płynnie od inkwizycji hiszpańskiej przechodzimy do inkwizycji rzymskiej.
Więc jeżeli chodzi o inkwizycję rzymską, tworzona ona jest dość późno. Dlatego, że w ogóle Stolica Apostolska musi stawić czoła innemu wyzwaniu. To nie jest wyzwanie, jak państwo doskonale sobie zdają sprawę, konwersos, tylko wyzwanie protestantyzmu. Proszę zwrócić uwagę, że jest pewnego rodzaju opóźnienie w działaniach Stolicy Apostolskiej, jeżeli chodzi o reakcję na protestantyzm, dlatego że najpierw w ogóle była koncepcja pojednania z protestantami, która nie wypaliła, ale też mamy kwestię bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej na Półwyspie Apenińskim. Wojna, tak zwane wojny włoskie, które między innymi miały jeden z najbardziej brutalnych odsłon tych wojen, to jest tak zwane Sacco di Roma, kiedy wpadają wojska Karola V, notabene Habsburga, który też był władcą Hiszpanii, i łupią w przerażający sposób miasto. Do tego stopnia, że po prostu kroniki, które pewnie trochę też lubią przesadzać, ale wcale by się nie zdziwił, gdyby nie było tu, jeżeli, jakby, gdyby naprawdę było tu dużo prawdy, że po prostu Tybr był cały w krwi. Więc papieże uwikłani bardzo mocno w konflikty polityczne w Italii, na ten protestantyzm nie reagują tak bardzo szybko. Tak, mamy tam encyklii, tam, prawda, pod tym opinii Lutra przez Leona X, ale idee Lutra są obecne w Italii. I Kościół nie reaguje bardzo szybko. Ale w pewnym momencie sytuacja jest już dość niebezpieczna dla wiary katolickiej. W związku z tym papieże podejmują decyzję, wracamy do inkwizycji. czy odnawiamy sądy inkwizycyjne, tylko naszym wyzwaniem nie są na pewno conversos, chociaż część z nich uciekła tak na to do Italii, ci z Hiszpanii, nie są już Katarzy czy tam Waldensi, tylko protestanci. I tak w 1542 roku Paweł III z rodziny Farnese, ten sam, który zwał Sobór Trydencki, powołuje Trybunał Inkwizycyjny w Rzymie, żeby bronić doktryny katolickiej przed herezją, za którą uważano protestantyzm. Protestantyzm był po prostu dla tamtych, dla poglądów i dla naszych poglądów także jest poglądem nieortodoksyjnym, heterodoksyjnym, czyli heretyckim po prostu. I dlatego Paweł III rozpoczyna, jakby wraca do koncepcji Trybunału Inkwizycyjnego, która trochę upadła. Ona była obecna, ale ona nie była już tak żywa, tak? Ponieważ te wielkie herezje średniowieczne, o których mówiliśmy w ostatnim odcinku, jak Waldensi czy Katarzy, już nie były obecne. Były zupełnie inne problemy, zwłaszcza problemem była reforma Kościoła, bo XV wiek, prawda, mamy zakończenie schizmy, mamy w ogóle jeszcze kolejną schizmę, mamy Unię z Kościołem prawosławnym we Florencji, mamy masę różnych problemów. Więc kwestie herezji nie są głównym problemem dla XV-wiecznej Europy. Oprócz husytyzmu, ale to też jest dość specyficzny problem, bo to jest bardziej problem czeski. W związku z tym te kwestie inkwizycyjne nie są aż tak obecne. I z nową mocą problem wraca przy okazji protestantyzmu. I Paweł III mówi, no musimy coś z tym zrobić, tak? Bo się szerzą poglądy Lutra, szerzą się jego teksty, zwłaszcza na północy Włoch, musimy coś z tym zrobić. I teraz uwaga, na to zwracam uwagę, że Inkwizycja Rzymska jest po pierwsze sądem apelacyjnym, to znaczy tak naprawdę pierwsze procesy prowadzą biskupi w swoich diecezjach i znowu, jeżeli nie potrafią się dogadać, wysyłają do Rzymu dokumenty. To jest pierwsze.
I cały czas był rok ewentualnie na to, żeby zastanowić się nad swoimi błędami.
To jest już inna inkwizycja, jak ksiądz. To są już zupełnie inne procedury, dlatego dobrze, że pierwszy odcinek poświęcimy całej inkwizycji średniowiecznej, bo tu mamy nazwę, jakby sposób funkcjonowania jest ten sam, tak, bo mamy herezję i walczymy, ale już mamy inne procedury. Tak?
Rozumiem, tak, bo to od razu skojarzenia mam, że słyszę inkwizycja, od razu.
Ale to... ksiądz większość tak ma. I to jest na tym mniej więcej jakby polega problem, tak? Że słyszymy jedno słowo i wydaje się, że jest cały czas tak samo. No nie, no życie jest dużo bogatsze. I inkwizycja rzymska, a inkwizycja rzymska, ta średniowieczna, a nowożytna, to są dwa różne światy. Oczywiście idea jest podobna, ale sposób funkcjonowania jest inny. Do tego stopnia, że tu powstaje w pewnym sensie kongregacja odpowiedzialna za to, kiedy Sykstus V przeprowadza wielką reformę kurii rzymskiej w 1588 roku, tworzy jedną z 15 kongregacji. To jest kongregacja inkwizycji, którą później nazywana jest świętym oficjum. Tak, to jest, ona się nazywała kongregacja inkwizycji. My ją nazywamy, jakby tak łączymy tutaj święte oficjum z inkwizycją, nazywam to świętą inkwizycją, ale dokładnie jakby to terminologicznie była kongregacja inkwizycji lub też nazywane święte oficjum, ale na początku określenie święte oficjum było tylko określeniem takim potocznym, zaś jako oficjalne określenie używane w dokumentach pojawia się dopiero pod koniec epoki nowożytnej, czyli w XVIII
wieku. To jeszcze mam dalej pytanie, może luźne skojarzenie, czyli o ile początki inkwizycji to faktycznie była taka autentyczna walka o zbawienie tego człowieka, bo martwimy się faktycznie, że herezja doprowadzi go do piekła, to czy ta inkwizycja, o której teraz rozmawiamy, czyli rzymska, to było bardziej gaszenie pożarów, bo Kościół ma coraz więcej problemów, tak jak ksiądz wspomniał, jest ich dużo,
tak.
Czy faktycznie chodziło o to, że walczymy o to, żeby ten człowiek cały czas miał szansę na zbawienie?
Jedno nie wyklucza drugiego, tak? Czyli jakby troska o zbawienie jest, ale równocześnie są pożary, które musimy już nowymi środkami jednak rozwiązywać, bo jesteśmy już w państwie biurokratycznym. Naprawdę, monarchia nowożytna to jest inny sposób zarządzania, a już na tym etapie Stolica Apostolska naprawdę przyjmuje wzorce monarchii nowożytnych, takich biurokratycznych, jakby też nie są monarchie absolutne, oczywiście, tutaj bym historycy by zabili, gdybym ja tak powiedział, ale to jest jakby preludium, prawda, tych wielkich monarchii, które tworzą takie systemy państwa, że państwo staje się wręcz absolutem, to są właśnie tego typu już sposób funkcjonowania. Więc jedno nie wyklucza drugiego. Zwłaszcza, że chcę powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, no Paweł III, który, powiedzmy sobie, jego życie moralne nie było zbyt wzorcowe, ale to też pokazuje działanie Pana Boga. Bo państwo pewnie wiedzą, że Paweł III został wybrany kardynałem, dlatego że jego siostra, Giulia Farnese, była kochanką papieża Aleksandra VI. I on tylko dlatego zrobił karierę. Sam nie prowadził się zbyt moralnie, a to on zatwierdził jezuitów, zwołał Sobór Trydencki i rozpoczął procesy inkwizycyjne, właśnie rozwiązywanie kwestii walki z heretykami. Więc co jest ciekawe, nie poprzedni święty, na przykład bardzo porządny papież Hadrian VI, który był bardzo takim światobliwym papieżem, tylko właśnie ten niekoniecznie pod względem moralnym wzór, Paweł III tego typu kwestie rozwiązuje. Więc świętość papieża z jego tak naprawdę, można powiedzieć, działaniem konsekwentnym nie zawsze szła w parze. Że czasami dużo bardziej efektywni byli papieże nie święci niż święci. To jest bardzo ciekawa kwestia w historii Kościoła, na przykład nawet w średniowiecznym Kościele. Niektórzy święci papieże, no tam oprócz paru przywilejów dla swojego zakonu, to nic nie zrobili, a nieświęci papieże zrobili wiele rzeczy, które do dzisiaj są naprawdę dobrym, dużym pożytkiem.
Może dlatego, że skupiali się na zupełnie innych rzeczach, czyli żeby biurokratycznie to wszystko jakoś miało ręce i nogi.
Nie wiem, to zależy też od epoki, prawda? Ale to jest ciekawy paradoks. No i właśnie ten, że Paweł III i później, jak mówię, powołuje ten sąd inkwizycyjny, ten trybunał inkwizycyjny, tak to nazwijmy, z który staje się kongregacją, której są kardynałowie i oni spotykają się dosłownie, tak jak każda machina biurokratyczna, przysyłają do nich dokumenty, jest spotkanie, podejmują decyzje. Czasami niektórzy papieże, którzy bardziej gorliwsi, na przykład takim papieżem zostawiam był Paweł IV, on sam przewodniczy wszystkim spotkaniom. Kiedy jest papież mniej zainteresowany albo jakby no nie jest aż tak bardzo, nie przywiązuje do jego uwagi, tak jak jego następca Pius IV, to nie ma, to jakby nie uczestniczy w procesie decyzyjnym albo tylko po prostu przyjmuje, raz tam wysłuchuje mniej więcej, co się dzieje na takich obradach. Czyli znowu proszę na to zwrócić uwagę, że też zależy od papieża, jak działa inkwizycja. Są papieże tacy, którzy na to zwracają bardzo uwagę. No Paweł IV to był nawet wręcz by przesadzał, to taki papież, który ja bym się go bał nawet. Ale już jego następca tak nie funkcjonował, tak? Później Paweł V, święty, on będzie też Pius V, będzie również bardziej w taki sposób podchodził, bardzo rygorystyczny, a już później następcy nie. Więc to też inkwizycja zależy od papieża tak naprawdę. I inkwizycja rzymska w takim właśnie rozumieniu jako sądu apelacyjnego, w pewnym momencie też tam dochodzą kwestie moralne, które są rozpatrywane, na przykład procesy przeciwko bigamistom. Sodomitom. W związku z tym pochodzą różne procesy też moralne podejmowane są przez te kongregacje. Więc to jest bardzo skomplikowany organizm, który różnie funkcjonuje w różnych wiekach.
Proszę księdza, bo tutaj od razu mam takie skojarzone, skoro z inkwizycji rzymskiej przechodzimy w takim razie do sprawy Galileusza. Dobrze mówię, tak?
Tak, najbardziej.
Takie skojarzenie. Chciałbym, żeby ksiądz wyjaśnił też ten problem, bo tutaj jest mnóstwo mitów wokół jego osoby i tego, jak został potraktowany. Czyli, że Kościół chciał uciszyć człowieka, który jest wręcz wielkim naukowcem i tak płaska ziemia, koniec, kropka, nie? I tak dalej. Więc chciałbym, żeby ksiądz też spróbował odnieść się do tej sprawy.
Jeszcze zanim dojdę do tego tematu, to chcę powiedzieć, że sam się przekonałem, jakie stereotypy na temat Galileusza są silne. Dwa lata temu, przed jeszcze rozpoczęciem pandemii, chodziłem na kurs francuskiego i był tam taki pan, który... Włoch, który też uczestniczył w tym kursie. No i ponieważ wiedział, że jestem księdzem, to mówi, że uczestniczył był w takiej wystawie, gdzie widział to miejsce, były tam pozostałości tego miejsca, gdzie spalono Galileusza. Ja mówię, proszę pana, ale Galileusza nie spalono. Ale mówi, proszę księdza, ja widziałem to miejsce. Więc to nawet tak obecne jest, że tak wytwarzamy, wręcz fantazja nam, prawda, wytwarza niektóre przekonania temat Galileusza, który nie został spalony, umarł jak najbardziej śmiercią naturalną w swojej willi niedaleko Florencji.
Ale kłamstwo wielokrotnie powtarzane zdaje się prawdą.
Dokładnie, a może po prostu jeszcze nasza fantazja trochę dopowiada pewne rzeczy. Sprawa Galileusza jest bardzo ciekawa. Otóż całość rozpoczyna się oczywiście w momencie, kiedy Galileusz zaczyna jakby szukać potwierdzenia teorii Kopernika, naszego Kopernika. I mamy tak zwane listy kopernikańskie, to się tak nazywają. To są listy Galileusza skierowane do różnych ważnych postaci tamtych czasów, jego przyjaciół, znanych naukowców, także osób świeckich, w których opowiada, że jakby jest przekonany na temat o tym, że Kopernik ma rację. I te jego przekonanie, ponieważ Galileusz staje się bardzo znaną postacią, też ze względu na swoje odkrycia. Między innymi jednym z odkryć Galileusza, dzięki specjalnej lunecie, którą stworzył, było to, że zobaczył, że powierzchnia Księżyca nie jest płaska, że tam są kratery różnego rodzaju, jest ona pofałdowana w jakiś sposób. Zaczął też odkrywać, jak funkcjonuje Droga Mleczna. Proszę mnie nie pytać o szczegóły, bo ja nie jestem specjalistą w tych kwestiach, ale to są odkrycia, które sprawiają, że Galileusz pochodzący z Pizy nagle staje się człowiekiem bardzo znanym. No i wiedzą wszyscy, że on jakby potwierdza teorię Kopernika. No i ta informacja dociera do Stolicy Apostolskiej, do Trybunału Inkwizycyjnego, do Świętego Oficjum. Dlaczego Święty Oficjum się w ogóle tym zajmuje? Dlatego, że uznaje to za pogląd bliski herezji. Dlaczego? Dlatego, że w Piśmie Świętym mamy wyraźnie, tak oni to czytują, bo mamy lekturę Pisma Świętego bardzo dosłowną, też ją zrozummy, dlaczego? Jesteśmy w czasach sola scriptura protestanckiego. Czyli jak ktoś interpretuje Pismo Święte po swojemu, to pamiętajmy o tej wrażliwości, no to uwaga, bo zaraz, żeby tutaj nam drugi Luter nie wyrósł. Mhm. Więc dlatego oni, jak słyszą, że ktoś interpretuje Pismo Święte inaczej niż do tej pory, to oni już cali drżą, boją się, że to będzie zaraz inkwizycja. My jesteśmy w XVII wieku, tylko tak, żeby powiedzieć, kiedy żyje Galileusz. I dociera informacja, że właśnie o tym, że twierdzi, że Słońce stoi. A przecież mamy historię Jozuego, prawda, który zatrzymuje Słońce. Pamiętamy ten fragment, prawda, kiedy Żydzi zdobywają Ziemię Świętą, Jozue mówi stój Słońce i to Słońce się zatrzymuje. To Pismo Święte mówi wyraźnie, że Słońce się rusza. To co ten mądrala z Pizy zaczyna opowiadać, że Słońce stoi w jednym miejscu, a Ziemia się rusza. No przecież on po prostu zadaje kłam Pismu Świętemu. I specjaliści, właśnie Święte Oficjum, tej Radzie, o której wspominałem, zebrało się, no i kardynałowie zaczynają myśleć, no co z tym Galileuszem zrobić. I równocześnie zaczynają się też o Koperniku. I decyzja jest taka, mianowicie poglądy Kopernika i Galileusza, no bo on powtarza to, co mówi Kopernik, nie są heretyckie, ale niezgodne z Pismem Świętym. Czyli nie zostaje oskarżony na początku, nie ma mowy o żadnej herezji, ale jest to, nie gra to z obecną wiedzą na temat Pisma Świętego, a interpretować Pisma Świętego inaczej proszę nie robić, bo boimy się, że zaraz nam zrobisz drugą reformację.
Ważne jest to zdanie, z obecną wiedzą na temat Pisma Świętego.
To też podkreślam. Oczywiście, zwłaszcza, że tu później samo rozumienie, jak powinno być interpretowane Pismo Święte, rozwija się, prawda, no, aż do pięknych dokumentów Piusa X na ten temat, prawda, na temat interpretacji Pisma Świętego. Ale to zostawmy to na boku. I w pewnym momencie Galileusz jest ceniony bardzo i ówczesny papież Paweł V mówi do kardynała Bellarmina, słynnego kardynała jezuickiego, który przecież jest jednym z twórców tak zwanej definicji kościoła, którą klerycy w seminarium także warszawsko-praskim, które tutaj razem z księdzem Michałem kończyliśmy, musieli umieć swego czasu. Był to wybitny teolog. Papież Paweł V mówi do niego, porozmawiaj ty z Galileuszem. I powiedz mu, wyjaśnij mu, żeby uważał z tymi swoimi poglądami, że niech sobie tam bada, ale Pisma Świętego niech nie podnosi rękę na Pismo Święte. I Bellarmin rozmawia z Galileuszem i mówi mu, że nawet możesz nauczać swojej teorii, ale nie jako czegoś pewnego, że jest to twoja hipoteza. To uważam, bo jak na tamtą mentalność i tak w ogóle mistrzostwo otwarcia intelektualnego, prawda? Że nawet możesz nauczać. Ale tam dosłownie, bo mamy akta Galileusza świetnie zachowane, wydane, tam pada takie łacińskie określenie ex suppositione, że to jest twoja supozycja, to jest twoja hipoteza. I Galileusz tak robi, podporządkowuje się, ale troszeczkę go ambicja ponosi w pewnym momencie, kiedy zmienia się papież. Papieżem zostaje niejaki Urban VIII, Maffeo Barberini, słynny zresztą Państwo na pewno, jeżeli kojarzą zdjęcia z Bazyliki Świętego Piotra, ten piękny baldachin, prawda, który jest nad konfesją Świętego Piotra, to właśnie został zbudowany przez Berniniego z inicjatywy papieża Barberiniego, czyli Urbana VIII. I jeszcze dodam, to papież tylko konsekrował Bazylikę Świętego Piotra w 1627 roku, kończąc w ten sposób 120-ponadletnią historię wznoszenia tej obecnej bazyliki. No, ale to był kolega Galileusza. Więc on się tak poczuł trochę bardziej swobodnie, no, rozmawiał z papieżem u niego na audiencji, papież do niego mówił, uważaj, prawda, możesz, jakby powtórzył to, co mówili poprzednicy, ale Galileusz wyraźnie myślał, że przyszedł ten moment, że będzie mógł powiedzieć naprawdę, jak myśli i napisał książkę, ja sobie pozwolę tutaj jej tytuł przytoczyć i ona jest, co ciekawe, napisana po włosku, tak, bo to jest już czas języków jednak, języków narodowych. Il dialogo sopra due massimi sistemi del mondo, czyli dialog na temat dwóch systemów wizji świata, czyli wizji kopernikańskiej i ptolemejskiej, prawda? Czyli tej wizji tradycyjnej i tej wizji kopernikańskiej. I w niej wyraźnie w tym tekście, który oczywiście jest czytany, drukowany, po prostu wyraźnie opowiada się za hipotezą, przepraszam, za hipotezą, za teorią Kopernika i nie przedstawia jej jako hipotezę, tylko po prostu jako pewnik. Inkwizycja się tym zajmuje. I rozpoczyna się proces Galileusza. No i proces niestety wypada dla niego negatywnie. I też dlaczego? Zwróćmy uwagę. Otóż musimy wziąć pod uwagę także historię, kontekst, jakim jesteśmy. Jesteśmy
się... Tylko szybciutko, czy w czasie tego procesu on był w jakiś sposób przetrzymywany, czy był człowiekiem wolnym, dalej mógł nauczać, a jednocześnie badał się proces?
Został sprowadzony do Rzymu, okay, ale nie był zatrzymany w żadnym więzieniu. Mm-hmm. Mógł normalnie przyjmować. Zresztą o więzieniu Galileusza zaraz jeszcze powiem. Dobrze. Ale to jest dobre pytanie. Jak najbardziej mógł spokojnie rozmawiać i tłumaczyć się nawet. Nie było problemu. Zresztą w pewnym momencie on w kościele Santa Maria Sopra Minerva w Rzymie, który jest kościołem dominikańskim obok dawnej siedziby inkwizycji rzymskiej, tam odwoła swoje poglądy. Dlaczego? Bo inkwizycja jednak podejmuje decyzję, że jego poglądy są niezgodne z Pismem Świętym i musi je odwołać. Ale też dlaczego papież był tak surowy, mimo że nawet może podzielał te poglądy jego. No i polityka niestety wchodzi w grę. Otóż jesteśmy w XVII wieku, wielka wojna 30-letnia, która dotyka Europę i ją po prostu dziesiątkuje. I w tym momencie ta wojna dzieli się na 4 etapy, to już nie będę Państwa zanudzać. Jednym z tych etapów jest bardzo poważny etap szwedzki. I hiszpańscy kardynałowie, którzy są bardzo silnymi kardynałami i w XVI, i w XVII wieku, zaczynają oskarżać papieża, że sympatyzuje z protestantami. To była gra polityczna długo, bo między innymi robi to kardynał Borgia, z tych Borgiów, ale oczywiście jesteśmy już po Aleksandrze VI 120 lat, więc 125 nawet. W związku z tym, ale rodzina zostaje, tak dalej jest znacząca. I w tym momencie papież Urban VIII nie może sobie pozwolić na to, że poprze Galileusza, który sprzeciwia się tym tekstom Pisma Świętego, pozostaje oskarżony o sympatyzowanie z protestantami, ze Szwedami, którzy byli protestantami. Czyli to doda argument swoim przeciwnikom w kolegium kardynalskim. Więc zachował się bardzo surowo wobec swojego kumpla, przepraszam za kolokwializm, Galileusza. No i Galileusz został skazany, musiał odwołać swoje poglądy i został skazany na bardzo surową karę więzienia w swojej willi pod Florencją. Z tym, że mógł tam dalej pisać, mógł odwiedzać, inne osoby mogły go odwiedzać. Zresztą on później publikuje parę lat po wyroku swój tekst na temat w ogóle matematyczny. I co ciekawe, jeszcze ma karę, że musi co tydzień recytować 7 psalmów pokutnych. Ale mu się nie chce i zleca to którejś swojej krewnej, nie pamiętam której, która była siostrą zakonną. I ona za niego tam recytuje.
A to tak można było?
Można tak było. I to była historia. Umiera śmiercią naturalną właśnie w tej swojej willi. Trzeba też przyznać, żeby tutaj pokazać jednak pełen obraz, że on papieża prosił o to, żeby mu trochę pozwolił wychodzić z tej willi. Papież powiedział, że nie. Czyli w sensie mógł wychodzić, ale nie mógł nauczać w tym sensie. Tak? To nie tak, że tam ktoś stał, prawda, jest jakiś strażnik przy drzwiach, nie, on tam mógł sobie robić co chciał, ale nie mógł na przykład pojechać gdzieś na uniwersytet i wykładać. Tutaj papież faktycznie go pod tym względem no, był rygorystą.
Długo trwała taka kara dla niego?
No do śmierci. Czyli sąd, to są lata 30, początek lat 30. W 30 roku jest publikacja tego dialogu. 33, dobrze pamiętam, jest wyrok sądu inkwizycyjnego, a on umiera na początku lat 40. Więc kilka lat tam jest w tej
dobrze,
swojej linii.
A dalej, jeśli chodzi o sprawę Galileusza, Kościół zamknął temat, czy po wielu latach stwierdził, że wracamy do tego, żeby stwierdzić, że być może w niektórych rzeczach to miał rację?
No oczywiście to jest słynna wypowiedź Jana Pawła II, który z okazji jubileuszu przepraszał za grzechy Kościoła, między innymi również nastąpiła rehabilitacja Galileusza. Czyli Kościół oczywiście bił się w piersi, no ze względu, no faktycznie tutaj no zbłądził pod względem takim, znaczy Kościół w sensie, no że te konkretni ludzie, prawda, pod względem takiej bardzo literalnego rozumienia Pisma Świętego, którego my już dzisiaj nie praktykujemy, tak? Tak wiemy, że to są pewnego rodzaju, to nie jest podręcznik do historii, ani do biologii, ani do astronomii, tylko słowo życia, które ma nas zbawiać, a nie informować, jak wygląda wszechświat.
To jeszcze dwa wątki. Pierwszy to było, czy palenie na stosie to problem tylko i wyłącznie Kościoła katolickiego, ponieważ to pytanie pojawiło się w komentarzu. I drugie, co zapowiedziałem, to znaczy, skąd wzięły się mity na temat inkwizycji. Tak. I to już myślę, że wyczerpiemy ten dzisiejszy odcinek. Jasne. W związku z tym bardzo proszę, księży Łukasz.
Jeżeli chodzi o kwestię tego, czy tylko katolicy palili na stosie, to oczywiście, że nie. Tu podam jeden przykład, którym pewnie Państwo kojarzą, bo to jest przykład, który bardzo często się przywołuje. To jest kwestia Miguela Serveta. To był taki hiszpański teolog, troszeczkę takim miał zainteresowania fizycznych, prawda? Erudyta, tak? No jesteśmy, jednak to jest renesans, prawda? W związku z tym no, ludzie renesansu, to określenie nie wzięło się z sufitu. Przybywa do Genewy, zachęcony właśnie tą koncepcją gminy założoną przez Jana Kalwina, no ale ma poglądy, które uznawane są za heretyckie, zwłaszcza, że kwestionuje dogmat o Trójcy Przenajświętszej, który jednak protestanci jednak przyjmują. No i kończy się ta historia sądem inkwizycyjnym, prawda, tylko w wydaniu protestanckim i spaleniem go na stosie. To jest przykład taki najbardziej znany. Ja w ogóle chcę powiedzieć jedną rzecz, że przemoc o charakterze religijnym jest niestety elementem powszechnym XVI-wiecznej i XVII-wiecznej Europy. Z naszego punktu widzenia jest to oczywiście coś absolutnie nie do przyjęcia, ale tutaj nie ma mniej, bardziej winnych. Te przemoc stosują katolicy, protestanci, różnych maści protestanci, anglikanie i jesteśmy tym zgorszeni, bo patrzymy z naszego punktu widzenia. Przemoc stanowi część życia religijnego w tamtych czasach. No przykro mi, tak było. Jest na ten temat świetny tekst takiej badaczki angielskiej, ona chyba miała na imię Natalie Davis, która na ten temat właśnie pokazała bardzo ciekawie różne przykłady tej przemocy. Katolików, protestantów, prawda, luteranów, czy tam zwolenników Kalwina, czy kościoła anglikańskiego. Po prostu taki był ten świat. Więc tutaj mówienie, że bardziej byli winni katolicy, bardziej protestanci, to jest po prostu śmieszne, tak? Wszyscy po prostu tak funkcjonowali. Mhm. Dla nich to było to, co dla nas dzisiaj jest niedopuszczalne i w ogóle aberracją jakąś, było no niestety czymś, co było na porządku dziennym.
A to jest mniej więcej tak jak w rozumieniu Pisma Świętego, jeżeli z dzisiejszą mentalnością patrzymy na wojnę, które wtedy tak. Pan Bóg prowadził, no to zupełnie się tak nie przekłada, dokładnie, prawda? Bóg tak. Się objawia etapami, pokazuje ludziom, więc i na czym to polega. No i dobrze, i to pytania, które zostały, skąd się wzięły te nieszczęsne mity na temat inkwizycji?
To znaczy, powiedzmy sobie, rozumiem pod sobą mity, dlatego że to, że inkwizycja wykonywała wyroki śmierci, to już mówiliśmy, że było. To, że stosowało tortury, mówiliśmy, że było. Problem polega na tym, że jest ona pokazana jako najgorszy, najbardziej krwawy sąd, jaki istnieje. Bo ja tutaj nie przeszedłem kłamać i mówić, że inkwizycja nie wykonywała takich rzeczy, zresztą o tym mówiłem już wielokrotnie i podkreślałem to. Tu problem nie polega na tym, że tego typu zjawiska były, tylko mit polega na tym, że uważa się, że to był najkrwawszy sąd. To jest problem. Ten mit z ogromną mocą rodzi się już oczywiście za czasów protestantyzmu, ale mniej, dlatego że protestanci sami stosują tego typu rzeczy, ale najbardziej w okresie oświecenia. Bo pojawia się koncepcja, która jest koncepcją dla nas dzisiaj oczywistą, bo nawet przypieczętowaną przez dekrety Soboru Watykańskiego II, wtedy zupełnie nową, czyli wolność religijna. Wolność religijna nie charakteryzowała nikogo. Przypomnijmy nawet pokój w Augsburgu, rok 1555, który mówi, ustala zasadę, później został ten pokój, można powiedzieć, rozpowszechniony na całą, bo on dotyczył tylko terenu dzisiejszych Niemiec, tak to nazwijmy, później na całą Europę został pokojem westfalskim w 1648 rozszerzony. Zasada była cuius regio, eius religio, czyli władca decyduje, kto rządzi, ten decyduje o religii. No to z dzisiejszego punktu widzenia to jest w ogóle absurd. Mhm. A to jest zakończenie największych konfliktów religijnych XVI-XVII-wiecznych. Czyli to uważano za pokój właśnie. Protestanci na to zgadzali, katolicy na to zgadzali, super zasada, wszyscy się zadowoleni.
W Polsce co prezydent i na religię co kilka lat.
W innym kraju, prawda? Tak. I teraz jesteśmy, to jest jeszcze XVI-XVII wiek, przechodzimy do XVIII. Pojawiają się koncepcja wolności religijnych, oświecenie, każdy ma swoje poglądy. No to inkwizycja zaczyna być przedstawiana jako najgorszy sąd ze względu na to, że właśnie przeczy wolności religijnej, wolności myśli, która charakteryzuje przecież myśl oświeceniową. I wtedy, no nie, o ile sama koncepcja krytyki, ja się z nią zgadzam, ale niestety oświecenie posługuje się mitami. I niektóre z mitów wytworzonych w oświeceniu do dzisiaj są obecne. I jednym z takich mitów jest mit inkwizycji, który jest pokazany, inkwizycja, jako najbardziej brutalny. Dlaczego? Dlatego, że Kościół katolicki w tym swojej koncepcji oświecenia, właśnie walki o postęp, o wolność, równość, braterstwo, jakkolwiek to rozumiemy, największym wrogiem był Kościół katolicki. tak, jako ostoja, można powiedzieć, zacofania, jakiegoś marazmu intelektualnego. Kościół katolicki był najgorszym wrogiem, tak? Kościołu protestanckim nie tak bardzo. Najgorsi byli katolicy. W związku z tym sądy katolickie, przecież takie same sądy ma był protestantów i mamy te, różnej maści, ale one nie są już dla nas takim problemem, bo największym problemem są katolicy. Tak? I no niestety, i to do dzisiaj mamy, proszę zwrócić uwagę, że to, co rozpoczęło oświecenie, do dzisiaj jest obecne. Nie widzimy krytyki wobec kościołów protestanckich, czy wobec jakichkolwiek innych kościołów. Głównym wrogiem jest zawsze kościół katolicki. No, ja akurat uznaję to za powód do dumy. To znaczy, że coś jednak prawdy musi być w tym, tak, w tym naszym przekonaniu, w tej naszej katolickiej doktrynie, skoro taka jest niechęć wobec nas. Mnie to akurat wzmacnia. Mhm. Ale proszę na to zwrócić uwagę. I wiele stereotypów ma swój początek w XVIII wieku, gdybyśmy tak się dobrze przyjrzeli. Jednym z tych jest inkwizycja. I tylko mój problem, który ja osobiście uważam jest dużym problemem, to jest to, że my jako katolicy wobec tych czarnych mitów przyjmujemy dwie skrajne postawy. Albo twierdzimy, że to jest wszystko nieprawda i usprawiedliwiamy się kosztem prawdy historycznej, co jest kłamstwem, albo po prostu przepraszamy, że żyjemy, na nas plują, a mu udajemy, że pada deszcz. Mhm. Uważam, że i jedna, i druga postawa jest żenująca. Prawda historyczna nas obroni. Naprawdę nic nie trzeba innego robić, jak po prostu szukać prawdy historycznej, wchodzić w dialog z różnymi poglądami, z różnymi wizjami, z różnymi metodologiami i wspólnie poszukiwać prawdy. A jeżeli i uciekać tylko nie od tych ludzi, którzy szukają prawdy, nawet bolesnej, tylko od tych, którzy ją ideologizują. Czy robią to z prawej, czy z lewej strony, czy pod hasłami najświętszego wiary, czy pod hasłami gender, czy pod jakimikolwiek innymi hasłami. Ja się boję ideologizacji. Prawdy jako katolik się nie boję, bo wierzę w Jezusa Chrystusa, który powiedział: poznajcie prawdę, a prawda was
wyzwoli.
Amen, alleluja.
Amen, alleluja. To jest w ogóle bardzo ciekawe jeszcze takie zjawisko, że jednak z jednej strony człowiek chciałby wiedzieć, a z drugiej strony no, człowiek to taka istotka trochę leniwa. I ja pracuję często z młodymi ludźmi i młodzi ludzie mówią mi, szczególnie w grupach młodzieżowych, gdzieś tam później wracają ze swoich środowisk, w których tak pracują, studiują, ewentualnie jeszcze się uczą w liceum. No i mówią, że z drugiej strony też bardzo często spotyka się właśnie tylko hasło, które jest krzykliwe, czy na przykład, a Kościół Inkwizycja, mówię, i ci młodzi mówią, ale co Kościół Inkwizycja? No i koniec dyskusji, tak, bo często się tak okazuje.
To jest pojęcie tak demon. Tak. Tak jak krucjata. Ja ostatnio to aż był śmieszny, był posiłek, jadłem tam w tym kolegium, który mieszkam w Rzymie, no i to jest kolegium prowadzone przez cystersów, no i jeden z cystersów, zgodnie z prawdą, powiedział, że do jednej z krucjat zachęcał cysterc święty Bernard z Clairvaux. No i był naprzeciwko nas, siedział taki prawosławny, ale to nie jest istotne, czy prawosławny, czy nie prawosławny, ale prawosławny chłopak z Serbii. I usłyszał słowo krucjata i Bernard z Clairvaux, no to już tak, no tak, no to macie czarną kartę w tej historii waszego zakonu. Już z takim, ja widząc jego reakcję, mówię, a to porozmawiajmy może na ten temat.
Tylko nie. Poczekaj, stos przygotuję.
Więc właśnie już, prawda, samo słowo, to jest dokładnie co ksiądz mówi, samo słowo sprawiło, no tak, no to macie taką czarną kartę. Bernard z Clairvaux, wielki święty, nawet takie rzeczy robił. Więc nie tylko to dotyczy gimnazjalistów, znaczy już nie ma gimnazjalistów, młodzieży, ale studentów teologii na rzymskich uczelniach, jak ten chłopak, bo to nie jest ksiądz, prawosławny też.
Swoją drogą ciekaw jestem jego reakcji albo jemu podobnych, gdyby powiedzieć, zamiast teoretycznych wykładów, tutaj sobie inscenizację zrobimy może, żeby zapamiętać na długie lata. Tak. Księże Łukaszu, bardzo dziękuję.
Dziękuję księdze za zaproszenie, dziękuję państwu za uwagę. Przepraszam, że tak długo mówiłem.
Nie, za to się nie przepraszam, bo uważam, że taką wiedzę trzeba wykorzystywać.
Dzięki serdecznie. Nie jestem specjalistą inkwizycji. Sam musiałem dużo przeczytać, żeby tutaj przyjść do państwa i cieszę się, że też była dla mnie szansa rozwoju. A jeżeli jakiś historyk, który ogląda, się nie zgadza z moimi poglądami, z przyjemnością niech podejmie polemikę, bo ja nie będę chciał, nie chcę przy tych kartkach i przy tym, co w głowie trwać w sposób niewolniczy, też chcę poznawać prawdę. Jeżeli coś powiedziałem, co nie odpowiada prawdzie historycznej, proszę mnie poprawiać, besztać publicznie. Z przyjemnością to przyjmę, bo jeżeli szukamy prawdy, to jestem zadowolony.
Mam nadzieję, że ksiądz jeszcze kiedyś da się zaprosić tutaj do kanału. Na razie nic nie mówisz, tylko mam taką cichą nadzieję. Od dzisiaj się będę dużo modlił w tej intencji.
Też księdza lubię.
Kochani, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.